Niedawno Muzeum Lalek w Pilźnie przeniosło się do nowego budynku. Lalki państwa bohaczyków zyskały dużo więcej przestrzeni. Zapraszam do spotkania z państwem Zofią i Włodzimierzem Bohaczykami.
To jest inny świat. Przekraczając granice, drzwi, jesteśmy w zupełnie innym świecie.
Cała ekspozycja jest poświęcona lalkom, ale lalkom w wierzeniach i obyczajach świata.
Ciekawą rzeczą jest ta wystawa, rozpoczynając od judaizmu przez chrześcijaństwo i kończąc na papieżu, ponieważ mąż zagłębiał się w te wszystkie księgi i fragmenty czytał mi na głos. I w pewnym momencie mówi, jak rozgrzeszano w czasie odległym w judaizmie, że to były dwa kozły. Nie będę tego opowiadała, to opowiemy, jak ktoś przyjdzie do muzeum. I ja mówię, wiesz co, to byłoby szalenie ciekawe zrobić taką wystawę. Kozioł obarczony grzechami, wyprawiony na pustynię, powodował, że wszyscy mieli rozgrzeszone sumienia.
I cały ten judaizm pokazujemy poprzez cytaty z Tory, dokumenty te fundamentalne dla judaizmu, jakim jest Tora i Talmud, i sceny pokazujące obrzędy judaistyczne, plus judaika oryginalne, te sprzęty, te elementy, które w obrzędach żydowskich się używa.
Gdzie je państwo pozyskiwali?
Kupowaliśmy, ale to wszystko jest osadzone, bo to jest istotne tutaj, w warsztatach. Czyli w tym, czym Żydzi się na terenie Pilzna zajmowali, bo warsztat szewski, który tutaj mamy, wprawdzie nie był prowadzony przez Żyda, ale był w domu pożydowskim. Tam mamy warsztat stolarski, perełka wręcz powiedziałbym, bo nie dosyć, że stare, to jeszcze ten warsztat z tymi narzędziami cudownymi zresztą przekazała nam rodzina pana Stanisława Brudnego, tego słynnego aktora tu właśnie z Pilzna, nie tak dawno zmarłego. No i zakład fryzjerski i tutaj z tyłu za mną taka miniaturowa maszyna do szycia i zasygnalizowany warsztat krawiecki. Dlaczego to pokazujemy? Dlaczego akurat żeśmy to osadzili w tych warsztatach? No, z czegoś trzeba było żyć. Żydzi są w Polsce od blisko 1000 lat, więc na pewno wykonywali również takie zawody, jakie my tutaj prezentujemy, a przy okazji pokazujemy to, co dziś stanowi już dla bardzo wielu ludzi śmieć do wyrzucenia, a z kolei, gdy patrzymy na to, to naprawdę można się zachwycić, czy tymi młotkami, czy nawet tymi kołkami, którym kiedyś się zelowało buty, jak się podeszwa wydarła, czy przepięknymi narzędziami, pięknie oprawianymi, pięknie wykonanymi w sensie estetycznym, nie tą taką masówką, jaka jest dzisiaj, czy tymi narzędziami tortur tutaj fryzjerskimi, którymi panie starają się, przepraszam za to określenie, poprawić sobie urodę, cierpiąc rzeczywiście tortury, a tam są również maszynki do strzyżenia, te ręczne takie, które ja jako dziecię wspominam jako narzędzie tortur. Na 3 dni przed strzyżeniem byłem chory, bo ta maszynka pół włosów obcinała, połowę wyrywała. To było koszmarne, no ale jak rodzice kazali, to nie było gadania. To wszystko tworzy tutaj taki wstęp, jak gdyby właśnie do wierzeń, no bo to jest wiara, wiara objawiona, i obyczajów, no bo to właśnie scenki, które tu pokazywałem pani, no są obyczajami wynikającymi z wiary. Drugi wiek przed naszą erą, zaczęły się bunty w judaizmie, choć one cały czas trwały, bo byli różni interpretatorzy Tory. Także byli i faryzeusze, i saduceusze, i karaimowie, i eseńczycy, i zeloci, no i również Jezus jako inaczej rozumiejący, inaczej propagujący zasady Tory, co nie spodobało się wcześniej wymienionym ugrupowaniom i, jak to bywa w walce politycznej, został jako buntownik skazany na śmierć. Mniej więcej po 1000 lat chrześcijaństwo trafiło do Polski za sprawą Mieszka I, choć do dzisiaj istnieją spory, jak to tak naprawdę wyglądało, jak to było z tą Dobrawą. Trzymajmy się tego, co nas w szkole nauczono. 966 rok, chrzest Polski i oficjalnie jesteśmy krajem katolickim, który no, z tego tytułu czerpał potem korzyści polityczne. Bolesław Chrobry, tysiąclecie koronacji, syn, który szerzył chrześcijaństwo. Jakie formy to przyjmowało, nie czas i nie miejsce o tym opowiadać, ale nie zawsze było to pokojowo, bo choćby święty Wojciech, bo choćby cała masa innych przykładów, które mówią, że wierzenia Słowian no, zupełnie odbiegały od tego, co głosił Kościół katolicki. To wszystko, co tutaj jest pokazane, czyli stroje na postaciach, miniatury architektoniczne, to wszystko są rzeczy, które w tamtych czasach istniały i stanowią tutaj takie graficzne tło tych wydarzeń. Bo tu jest pokazana dynastia Piastów, która właśnie to chrześcijaństwo umacniała, że tak powiem. No ale przy okazji były wydarzenia w Kościele Powszechnym, Wielka Schizma Wschodnia, stąd tutaj ikona prawosławna z XIX wieku, Matki Boskiej Kazańskiej, rozłam na Kościół Rzymski i Kościół Wschodni Konstantynopolski. Biskupi się nie mogli dogadać, obłożyli się klątwami, no i mamy dwa kościoły. Znaczy, mamy więcej, ale wtedy powstały te dwa. Ilość członków rodzin, jakie tutaj są pokazane, zgadzają się z tym, co mówią źródła. Także jest tutaj pełna lekcja historii dotycząca chrześcijaństwa Piastów, czyli tych początków państwa polskiego. To wszystko są lalki robione w naszych pracowniach z porcelany. Te stroje również na podstawie zachowanych wzorów, konsultowane zresztą z historykami, z muzealnikami. I stanowi to, jak powiedziałem, no taki przegląd właśnie wiary i obyczajów, bo jednak Piastowie się dość mocno zaangażowali w to szerzenie chrześcijaństwa. Niektóre z tych postaci są troszkę takie bajkowe, no ale takie te stroje wtedy właśnie były, że bardzo by pasowały do bajek, do jakichś legend.
Bajki też powstały na tle jakiejś rzeczywistości,
wierzeń,
prawda?
Wierzeń, zjawisk jakichś. I tutaj chcę zwrócić uwagę na Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów, szczególnie na jego strój. Te srebrne lilie, orły w zasadzie stylizowane są ręcznie wycinane i naklejane. Podobnie zresztą początek już Jagiellonów, Ludwika Węgierskiego i Jadwigę. Tutaj jest około 200 lilii wyciętych i naklejonych. I tu dostaliśmy właśnie od tych państwa, którzy nam ofiarowali ten warsztat stolarski, pastorałki z 1904 roku, 706 stron samych pieśni. I tu z kolei zamykamy to chrześcijaństwo klamrą w wystawie poświęconej Janowi Pawłowi II. Niemowlę, tutaj statą na ławeczce, te słynne kremówki, Niegowici, czyli ta pierwsza parafia Jana Pawła, gra w piłkę z chłopakami. Tutaj już jako kardynał wizytujący jakąś parafię, w której tam w tej swojej archidiecezji miał. No i to najistotniejsze dla polskiego chrześcijaństwa, myślę, w ogóle narodu. Jan Paweł II jako papież, habemus papam. I tu proszę zwrócić uwagę, że twarze Jana Pawła II zmieniają się w zależności od tego, w jakim wieku się go pokazuje. Tu z kolei Jan Paweł II no, w niezwykle misternie wykonanym tym stroju pontyfikalnym, a obok lalka kardynała Macharskiego i kardynała Wyszyńskiego. Towarzyszy temu nagranie, no nie włączamy go w tej chwili, gdzie są słowa papieża, gdzie jest śpiewana barka, tak żeby po prostu jeszcze stworzyć tło. No i tu kolejna scena, ta bardzo istotna, powitanie przez kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Jana Pawła, gdzie Jan Paweł nie pozwolił się ucałować, tylko wstał. No i to niech zstąpi duch twój, spotkanie na placu Piłsudskiego w Warszawie. No tutaj zamach, niestety przykra dla wszystkich zresztą ta informacja była wtedy pokazana w telewizji. Ranny papież podtrzymywany przez kardynała Dziwisza. Z tyłu już taki w mocno podeszłym wieku papież z kardynałem Dziwiszem. Franciszkańska 3, jakby się kto pytał, cytując Jana Pawła, u nas okno otwarte, w Krakowie zamurowane. No i taka symboliczna śmierć, do domu Pana poszedł z tym gołębiem w oknie watykańskim. No i jego następca, Benedykt XVI. Przechodzimy już teraz do zupełnie innego świata, jako że to, co pani w tej chwili opowiadałem, to były dwie religie objawione. Judaizm, chrześcijaństwo, jeszcze jest islam i te inne religie na dole takimi punktowymi ekspozycjami pokazujemy, bo będziemy to rozbudowywali. Natomiast tu jesteśmy w dziale, w którym jak większość w sumie religii na świecie jest religia naturalna, czyli stworzona przez ludzi. Tu mamy kolekcję, największą w Polsce kolekcję oryginalnych starych lalek japońskich. No a Japonia to szintoizm i mocno krzyżujący się z szintoizmem buddyzm. A w szintoizmie obowiązują tak zwane kami, czyli dusze. Dusze wszystkiego, co człowieka otacza. A w związku z tym właśnie te lalki, które tutaj pokazują drzewo genealogiczne lalek, bo to jest też odrębna jak gdyby historia, pokazują te obyczaje, te wierzenia Japończyków, gdzie mogą wierzyć w Japonii, czy zawierzać swoje losy lalkom. I może podejdźmy tam bliżej, to pokażę taką lalkę, kilka takich lalek, które do dzisiaj mają szerokie zastosowanie. Ta niepozorna laleczka, tutaj przypominająca rosyjską wańkę wstańkę, nazywa się Daruma. Ma rodowód buddyjski, bo to od mnicha buddyjskiego się wywiodło. Ale taką laleczkę stawia się w recepcjach biur firm na cały rok po to, żeby wyłapywała wszelkie możliwe zło, które mogłoby firmie zrobić na złość, że tak powiem. I w grudniu te laleczki się bierze do świątyni, tam w świątynnym ogniu się spala. Na jej miejsce stawia nową, jeszcze niezepsutą, że tak powiem, przez to zło. Ta laleczka ma bardzo szerokie zastosowanie właśnie w takim spełnianiu marzeń. Ona nie ma oczu, jak tutaj widać. W momencie kupna maluje się jej jedno oko i informuje, że mam takie marzenie i dopóki to marzenie się nie spełni, to będziesz patrzyła tylko jednym okiem. Opowiadam o tym dlatego, ażeby przekonać, że rzeczywiście tak to jest. Nie pamiętam w tym momencie nazwiska, ale jeden z premierów japońskich, który został wybrany, przed kamerami telewizji domalował drugie oko, tylko tej dużej takiej Darumie, jako spełnienie tego, że chciał być premierem i go wybrano. To się działo jakieś 20 lat temu, ale to jest rzecz współczesna. Drugą taką lalką, która ma, jakby to powiedzieć, makabryczny rodowód, no chyba tak. Nigdy nie było najbogaciej na wsi japońskiej, a biorąc pod uwagę jeszcze właśnie obyczaje i wierzenia, to płeć żeńska nigdy nie cieszyła się jakimś mirem w tamtych społeczeństwach. W związku z tym, gdy na przykład w takiej ubogiej rodzinie rodziła się druga, nie daj Boże, trzecia dziewczynka, no to niestety w obecności rodziny matka dusiła tą dziewczynkę, grzebała w domowym ogródku. No i panowie strugali takie laleczki, kokeshi, co tłumaczy się usunięta, unicestwiona. Lalki proste, drewniane. Tą laleczkę stawiało się koło posążka tego bóstwa tutaj, buddyjskiego zresztą mnicha. Jizo to jest taki siedem w jednym, bo ten Jizo, o którym wspomniałem, to tak jak święty Florian, jak święty Krzysztof, pilnuje kierowców już w zaświatach, którzy zginęli nie przestrzegając przepisów o ruchu drogowym, lubił się napić, także taki bardzo swój chłop. I koło tego posążka stawiano właśnie takie leczki, to są leczki typu wotywnego, po to, żeby jako jeden z nielicznych wstąpił do piekieł i tam w rękawach, w kapturze habitu duszyczki tych dziewczynek przetransportował do raju, no bo ta duszyczka musiała w tym raju przez jakiś czas tam przebywać. Do dzisiaj te lalki się sprzedaje jako turystyczne upominki, gdzie ludzie po prostu kupują, bo jest bardzo dużo rodzajów, proste, tanie, no i takie typowo japońskie.
Ale nie wiedzą, jaka jest ich wymowa.
Tak, nie wiedzą. W niektórych sklepach jest wywieszka, że to są laleczki po utraconych dzieciach. Ale tu chcę pokazać właśnie te kokeshi. Proszę zwrócić uwagę, one są wszystkie z drewna. Te są najbardziej prymitywne z Okinawy. Takie widać, że rzeczywiście zrobione z przekonaniem, nie na handel, o tak bym powiedział. Ale tutaj proszę zobaczyć właśnie takie turystyczne. Ta najmniejsza ma 18 mm. I to ruchome główki mają. Kolejna lalka, którą Japończycy masowo wykorzystują do swoich potrzeb, jest lalka, która nazywa się Teru Teru Bozu. Oto jest taki duszek, jak tutaj wisi. Lalka, która ma swój rodowód bliżej nieokreślony w sensie czasowym, ale to jest XVII-XVIII wiek. I tą lalkę wymyślili chłopi, którzy ją wywieszali od strony pól uprawnych, żeby zapewnić dobrą pogodę. No bo wiadomo, jak był dobry urodzaj, byliśmy mocni, mogliśmy się rozmnażać, nikt nam nie podskoczył. Po prostu wyobrażając sobie pewne rzeczy, człowiek zaczyna w to wierzyć i oni uwierzyli, że ta lalka rzeczywiście im w tych dobrych plonach pomoże. Dzisiaj Japończycy taką laleczkę mogą sobie zrobić, bo to jest banalnie proste do zrobienia, ale najczęściej kupują plastikowe takie bohomazy i zabierają ze sobą, gdy się wybierają na wycieczkę. Bo wtedy uważają, że ta laleczka zapewni im dobrą pogodę, że nie będzie padało, że no, wyjeżdżają i ta teru teru bozu im to zapewni. Tu jest ciąg dalszy świąt związanych z lalkami. Cały zestaw poświęcony masowemu świętu, które obchodzone jest co roku, tak zwane Hinamatsuri 3 marca. Święto dziewczynek. Lalki, jak pani widzi, są w formie takiego ołtarzyka, jak gdyby, gdzie para cesarska, gdzie złoty parawan, symbol boskości, do II wojny cesarz był bogiem. Damy dworu ubrane w szaty koloru mniszek, bo biało-czerwone kolory były zawarowane dla właśnie mniszek. Poniżej takie z dziwnymi fryzurami muzykantki, orkiestra po prostu i lokaje. Jeden trzyma pokrowiec na kapelusz, drugi trzyma buty, trzeci parasol. Z tym, że proszę zwrócić uwagę tutaj na ich twarze. Jeden jest blady, drugi jest taki lekko przeróżowiony, trzeci jest taki dość mocno naprany. Bo rzeczywiście to symbolizuje ilość spożytego sake. I tam mamy taką karafeczkę bardzo ładną, o której też może parę słów powiem. O tutaj właśnie ta, to jest ponad stuletnia karafka na sake. I tymi krzaczkami tutaj japońskimi jest napisane w wolnym tłumaczeniu, że początek każdej drogi z zawartością tejże karafeczki jest miły, łatwy i przyjemny. O końcu nie piszą nic. To jest to pewnego rodzaju w domyśle przestroga, jak zresztą te niedomówienia wszystkie wynikające z filozofii wschodu. Ale wracając do tych lalek jeszcze, one mają swoją magiczną moc z tego powodu, że ustalono, no jak wszystkie wierzenia się ustala pewne prawdy. Jeżeli ma 44 elementy, to ona wtedy przynosi szczęście. Ale ona spełnia zupełnie inne role jeszcze, no bo jeżeli weźmiemy boskość cesarza, czyli wiara, jeżeli weźmiemy piękno tych lalek, bo tego się nie zawaham mocno podkreślać, bo to są perełki, czyli estetyka, wyrabianie dobrego gustu. To gdzieś tam w podświadomości się koduje. Są zrobione z bardzo drogich nieraz materiałów. Przykładem zresztą tego jest właśnie ta duża cesarzowa. To jest jedwab, to jest tak zwany gofun. Znaczy gofun to jest ta powłoka, która imituje porcelanę. Zrobiona ze zmielonych muszli żyjątek morskich, zagęszczona żelatyną z chrzęstnych części wieloryba, ryb. Potem malowana, polerowana, ale ten gofun jest bardzo delikatny, bardzo higroskopijny, stąd do zabawy one się nie nadają. One tylko były wystawiane na ten czas I potem szło się do świątyni, tam się dokonywało obrzędów oczyszczeniowych, jeżeli chodzi o dziewczynki, specjalną lalką. No ale jak powiedziałem, nie wszyscy mogli sobie na takie lalki pozwolić. Dlatego dziewczynkom, jeżeli ktoś chciał zrobić przyjemność, wysyłał taką trójwymiarową pocztówkę. Albo wręczał taki maluteńki ołtarzyk, gdzie była tylko para cesarska i ten złoty parawan i janczary. Jak się tym potrząsało, to dzwoni, no a z kolei dzwony na całym świecie służą do odpędzenia złych mocy. I drugim świętem, również o charakterze masowym, jest święto chłopców 5 maja, nazywa się Tango no Seku, co tłumaczy się jako święto konia. Ta nazwa tego konia wynikała z wcześniejszych kontaktów z Chinami, bo akurat na święto, które było obchodzone, cesarz chiński podarował japońskiemu 9 niebieskich koni. Po prostu ich sierść tak błyszczała na niebiesko, ale nie odpowiadały im warunki w Japonii, więc padły. Zastąpiono je końmi białymi. Ale te konie są jednym z elementów składowych, bo w IX wieku cesarz dokonywał na wiosnę przeglądu arsenałów, robił wystawę broni, no i kultywowane były cechy prawdziwego Japończyka, opisane w kodeksie Bushido. Te postacie, które tutaj są powszechnie znane życiorysy chłopcom i tymi lalkami obdarowuje się między innymi właśnie chłopców po to, żeby te cechy w sobie kształtowali. Święto jest uroczyste, siłowe, bo to i zapasy, bo to i strzelanie z łuku. No i tak jak każde, i Matsuri, i to Hinamatsuri, i to Tango no Seku, zawsze kończyło się dość ostrą pijatyką. Z tym, że w przypadku Hinamatsuri było specjalne białe sake pędzone i specjalne ryżowe ciasteczka. Tutaj już tylko było sake, z tym, że rozpoczynał pijatykę cesarz, częstując swoich gości nalewką na irysie, który ma liście w kształcie miecza. Tutaj jest ciekawostka jeszcze. Nietypowe, miniaturowe laleczki zrobione z ciasta ryżowego. One nigdy nie mogą mieć więcej jak 18 mm.
Przychodzą ludzie. Czy pan ma okazję przekazać tę swoją wiedzę, ogromną wiedzę?
Proszę panie, więc tak, przychodzą ludzie. Przychodzą wycieczki szkolne, przedszkolne, bo tam na dole pani zobaczy, mamy jeszcze warsztaty, które oferujemy dzieciom. Tylko cały problem polega na tym, że gdy przychodzą ludzie, którzy u nas nigdy jeszcze nie byli, nastawieni, że będą tutaj jakieś lalki, no, proszę źle mnie nie odebrać, typu Barbie, typu jakichś takich wymuskanych laleczek. No i dopiero gdy obejrzą, gdy to usłyszą, otwierają się im oczy, że ta lalka to przecież jest coś zupełnie, zupełnie innego. Bo przecież geneza lalki wzięła się setki tysięcy lat temu. Powstała się może nie w formie takiej jak dzisiaj, ale najpierwszą niewytłumaczalną przyczyną, za której stworzono jakiś przedmiot, było dziecko, niemowlę, które się darło, gdy było zdrowe, gdy się mu dało palec, ono się uspokajało. No ale przecież trudno było dać dziecku palec, kiedy trzeba było uciekać, kiedy trzeba było szukać jedzenia i tak dalej. Patyk, kostkę, kamyk, fetysz, normalny fetysz. Zaczęła się rodzić wiara w coś, co nas otacza, a czego nie rozumiemy. Dopiero gdy się to ludziom właśnie uświadomi, że taka w sumie jest geneza powstania lalki, ale to wszystko jest wyobraźnia. Lalka w wielu wypadkach jest wyobrażeniem. Owszem, ona jest też zabawą.
Tu mamy laleczki. Ze Spółdzielni Wyspiańskiego, która już nie istnieje parę lat. Przesłała nam córka pani, która zbierała całe życie takie malutkie laleczki. One są bardzo trudne do zrobienia i ta spółdzielnia je robiła w Polsce. Spółdzielnia zamknięta, laleczki przybyły do nas. Pani się interesuje, ta córka. Dziękuję nam zawsze, że to wzięliśmy, że to się nie zniszczyło. Dzieci się mogą bawić.
Tu mają Państwo salę teatralną. Tutaj organizowane są warsztaty?
Tak, tu. Tutaj są warsztaty. Robią sobie laleczkę teatralną na przykład. Są lalki dostępne, mogą się bawić tymi lalkami, mogą występować.
Przeprowadzili się Państwo do nowego budynku.
Do nowego budynku, tak. Przeszliśmy do nowego budynku.
Jak to się wszystko stało? Kto za to zapłacił?
Za budynek? Proszę Panią, budynek to jest taka dziwna rzecz, ponieważ mniej więcej określono nam, ile to będzie kosztowało. Sprzedaliśmy mieszkanie, które mąż miał w spadku. W górach sprzedaliśmy moje działki, które miałam takie po mojej mamie. No i to nam wystarczyło na połowę. A potem tak powoli doszliśmy do momentu, kiedy budynek stoi, ale jeszcze brakuje nam na ocieplenie, jeszcze brakuje nam na okiennice. Zobaczymy. No może warto do tego muzeum przyjechać, może warto organizować wycieczki, ponieważ czegoś się można nauczyć. To nie jest martwe muzeum. My wchodzimy w świat lalek. My nie mamy lalek w gablotkach i żebyśmy obejrzeli jakąś lalkę, tylko jest otwarte na taki inny świat.
Lalkami zaczęliśmy się bawić 45 lat temu, kiedy urodził się syn. Najpierw były to stroje dla lalek, potem samodzielna koncesja na handel zagraniczny, wyjazdy, sprzedaż za granicą, no i tam inny świat, inne lalki, no bo to były bardzo siermiężne czasy, kiedy czarno-biała fotografia obowiązywała, kiedy lalki, no to były ta urawniłowka NRD-owsko-radziecka. I gdyśmy wyjechali po raz pierwszy do Paryża, kiedy zobaczyłem prawdziwe lalki, tak je nazwę, no to naprawdę było takie uderzenie jak obuchem w łeb. A że w ogóle mamy naturę śmieciarzy trochę takich, no to zaczęliśmy różne rzeczy wcześniej zresztą zbierać. A szczególnie zafascynowały nas lalki japońskie. I tutaj motorem tego wszystkiego była żona, która finansowała to wszystko. Ja może byłem bardziej teoretykiem, w sensie rozszyfrowywania, co to, jak to, dlaczego. No, potem zaczęły się te lalki inne. W wielu wypadkach są to dary ludzi, którzy nie wiedzą, co z nimi zrobić. Z tym, że też nie wszystkie lalki bierzemy, dlatego że nie przedstawiają wartości muzealnej. Te lalki niemieckie na przykład tutaj, no to kiedyś w czasach mojej młodości, jak słyszałem, że ktoś ma porcelanową lalkę, to od razu mi się nazywało, to musi być z bardzo dobrego domu dziewczyna, jak ma porcelanową lalkę. No bo takie były czasy wtedy.
Właśnie tutaj jest tak w tej chwili zrobione, że wyciągnięte są z naszych wystaw tylko fragmenty tej wystawy, tylko jedna scena, żeby później można było zaciekawić następnymi scenami, a reszta jest w magazynach. Oprócz tego muzeum to jest skansen nasz, bo to jest też bardzo fajna rzecz, a mianowicie wieś taka na zewnątrz.
Rejmontowska.
Wzorowana na chłopach Rejmonta, które ja bardzo lubię czytać i wracam do tej książki. Jest tam kościół, do którego możemy wejść, 20 osób się mieści. Jest synagoga, którą otwierał Michael Szudryk i mieści się też 10 osób. To jest takie zastanowienie się, żyli ludzie różnych wyznań w jednej miejscowości i po prostu żyli.
Obok siebie.
Obok siebie, tak. I ze sobą.
To muzeum to jest całe pani życie.
Właściwie to jest całe moje życie, ale moje życie nie składa się tylko z muzeum. To muzeum jest ze mną razem, tak jak te dziewczyny, które pracują, które wszystko wiedzą, to co ja.
Ile pani zatrudnia osób?
No właśnie nie zatrudniam dużo, bo razem z restauracją jest nas 7. To nie naprawdę jest niedużo.
Zaangażowała się pani od razu, czy tak stopniowo?
Na początku to ja nie myślałam, że to będzie muzeum w ogóle. Dopiero w trakcie życia, powoli, najpierw skromnymi siłami nas bardzo kontrolowano, czy my nadajemy się do nazwy muzeum, bo jednak ona zobowiązuje. Takim przełomowym wydarzeniem to była Manufaktura Kwiatów. Ta właśnie tutaj, którą mamy przed sobą. Tu można zrobić każdy kwiat, jaki jest na świecie. I na bazie tych kwiatów, tego pomysłu, powstały też lalki. I zaraz pani pokażę, jak te lalki wyglądają.
Ja to tak pokażę. Mamy wykrojnik, obojętnie jaki wezmę, liścia na przykład.
Tutaj w tej prymitywnej maszynie, którą my sobie zrobiliśmy sami, wykrawamy kwiatek, tu listek wykrawamy, w ten sposób. Papier, to jest usztywnione, wykrawamy. A tam wygrzewamy kształtownik taki na gorąco i powstaje nam piękny kwiat z materiału. I teraz przejdziemy, jeżeli tak można zrobić kwiat, to tak można zrobić lalkę. No i w ten sam sposób zostały zrobione laleczki. Buzie. Tu jest cała głowa łączona. Zamówiliśmy formy i zrobiliśmy lalki. A kwiaty, które wykorzystywaliśmy do wianków, do różnych ludowych wystąpień, no to możemy obejrzeć na lalce poznaniance, bo ona ma właśnie z tych kwiatuszków zrobiony czepiec. O! Te laleczki są z wystawy Obyczaje Polskie. A tam znowuż wianki, to też z tych kwiatków. Ale te lalki, na przykład zalipiańska, żeby ten haft zrobić na takiej lalce, to trzeba było dzielić nitkę na czworo.
Mnóstwo wystaw. Ile ich jest?
Nigdy nie liczymy. Na przykład chciałabym rozwinąć serię wystaw, którą mamy, część. Europo, opowiedz mi bajkę. To jest przepiękna wystawa, a ona jest w magazynie, bo już tego nie zmieścimy. Wybieraliśmy najbardziej znaną postać autora, który pisał piękne bajki w danym kraju. Robiliśmy sceny do jego bajek i zawsze otwierał to albo ambasador tego kraju, albo konsul generalny. Zawsze przyjeżdżali, byli zainteresowani, że coś się dzieje, co pokazuje ich kraj.
Otrzymali państwo lalkę.
Otrzymali lalkę z listem. I w tym liście właścicielka tej lalki opisuje nam, że ponieważ sprząta się z tego świata, czyli porządkuje swoje rzeczy, a nie chce, aby jej ulubiona lalka trafiła na śmietnik, pozwala sobie do nas ją przysłać. Oczywiście wie, że nie ma wartości, ale ona liczy, że znajdzie nowy dom. Leżała w szafie i czekała, co z nią się stanie, gdy jej już nie będzie. I żeby jej nikt nie skrzywdził, nie zlekceważył. Proszę więc bardzo serdecznie, żeby pani ją przyjęła pod troskliwy dach. Więcej nie będę pisała, ani o nią pytała. Ważne, że zdobyłam się na nadanie tej przesyłki i napisanie tego listu. Ufam, że to trafny wybór i że intuicja mnie nie zawodzi. Tak jej była droga ta lalka.
I która to lalka jest?
To jest ta laleczka, którą tu mam. Na przykład dostaliśmy takiego piaskowego dziadka. Dziadek pochodzi od pani, której syn kiedyś, dzisiaj już stary chłop, zdobył nagrodę w NRD. I ona, żeby się ta nagroda nie zniszczyła, żeby on żył sobie ten dziadek nadal, przysyła do nas tego dziadka. Więc dziadek jest też nam bardzo drogi, ponieważ ktoś zadbał o niego na przyszłość. Jacuś i Agatka, to wspomnienie naszych bajek wieczornych.
Pierwszych bajek telewizyjnych.
Tak. I ten dziadek też był w bajkach. To są takie urocze chwile, jak są seniorzy i mają wnuka ze sobą. I to mu mówią, widzisz, to było tak, że tylko ta bajka była, nic więcej. Nie było wyboru, wnukowi się wydaje, że to niemożliwe, jakby to mogło być. Mamy tu ciekawe tablicę przedwojenną, zeszyt, tablica zeszyt, bo to pisali. I pokazujemy ten atrament, jak to wyglądało, jak piórnik wyglądał. No takie obyczaje pokazują w tamtych czasach, jak to bardzo się zmieniło. Tam mamy jeszcze legendy polskie w tamtym pomieszczeniu. Puszcza się taśmę i opowiada babcia wnuczce legendy. Każda się kończy przesłaniem. Nie to bogactwo daje szczęście, tylko szczęście daje bliskość rodziny, bliskość swoich. Dobroć jest nagradzana, może nawet kiedyś, a nie dziś, nie od razu. To jest lalka i jej otoczenie.
I tutaj taki pierwowzór w sumie lalki, lalka motanka. To dziewczynki sobie z liści nawet kiedyś robiły. To jest ukraińska artystka, która to zrobiła, ale właśnie wykorzystując tą ideę zwijania i motania nićmi o... Kiedyś to były liście, gałązki, orzech, ziemniak i dziewczynki się czymś takim bawiły. Przepiękna kuchnia.
Dla dziewczynek.
Tak. Panie tutaj wzdychają, że też by się tym pobawiły. Proszę zwrócić uwagę na ten sklepik buławatny. Tu jest 148 elementów, przepiękny domek dla lalek. I tam lalka u góry w tej szafie, nie najpiękniejsza z wyrazu twarzy, lalka woskowana. A w tej bordowej sukieneczce też ciekawostka, bo ma twarz zrobioną z blachy cynkowej, emaliowanej tak jak garnki, kryształowe oczy, naturalne włosy i korpus zrobiony z koźlej skóry. Także no, jest tutaj naprawdę na co popatrzeć w sensie materiałowym, estetycznym, jak to wszystko się na przestrzeni no, co najmniej 500 lat rozwijało.
O swojej niezwykłej pasji opowiadali państwo Zofia i Włodzimierz Bohaczykowie z Pilzna, którzy od wielu lat prowadzą Muzeum Lalek.